Cześć, tu Radek Pogoda, witajcie w kolejnym odcinku z serii Ekspert w Bentleyu Świat i dziś pogadamy po raz pierwszy o całym wielkim świecie. Oczywiście o świecie mówiliśmy już wcześniej nie raz, nie dwa, ale mówiliśmy zawsze tylko i wyłącznie z takim podejściem do gospodarki, do biznesu, do możliwości tego, co ten świat nam szykuje w kwestiach politycznych, w kwestiach jakichś tam zdrowotnych, wojennych i najróżniejszych innych, a dzisiaj pogadamy o świecie jako o tej wielkiej piaskownicy nowoczesnego człowieka, o miejscu, w którym można patrzeć na różne wschody i zachody słońca, tego samego słońca, ale nad innymi plażami, nad innymi budynkami. Pogadamy bowiem o świecie w kategoriach planu B, czyli pomysłu na to, gdzie można by ewentualnie wyjechać z Polski, żeby albo przeczekać trudne czasy, albo po prostu ułożyć sobie życie na zawsze w miejscu, które nie jest Polską, w miejscu, które znamy tylko z telewizji, tylko z opowieści, z paru rzeczy, które związane są z mediami szeroko pojętymi.
Zadbaj o zdrowie bez kompromisów. Sięgnij po nasze przebadane suplementy diety z czystym składem na expertianaturals.pl. Naucz się języka nawet w 3 miesiące. Dołącz do kursów online Instytutu Lingwistyki z gwarancją rezultatów. Dzięki aplikacji na smartfona, podcastom, mapom myśli i wsparciu sztucznej inteligencji uczysz się skutecznie i z przyjemnością. Dołącz na institutlingwistyki.pl. Poznaj rozwojowe książki wydawnictwa Ekspertia dla dzieci i dorosłych. Zamów na ekspertia.com.pl.
My bardzo często ten obraz świata, ten obraz rzeczywistości, który nas otacza, mamy mocno zaburzony, bo przyjmujemy na wiarę pewne rzeczy, które kiedyś były prawdą, a dzisiaj tą prawdą już od dawna nie są. Prosty przykład, pierwszy przykład, o którym tu już w Bentleyu parę razy rozmawialiśmy, to jest kwestia tak zwanego standardu życia, nie tylko tego ekonomicznego, ale standardu życia w ogóle na tak zwanym Zachodzie. Za Zachód oczywiście... Ja, jak już mówiliśmy parę razy, uważam nie tylko te kraje, które są na zachód od nas, na zachód od Odry, gdzieś tam w Europie, czy z kraju Ameryki Północnej. Dla mnie zachód to jest wszystko to, co wiąże się z tym sposobem zarządzania gospodarką, sposobem życia człowieka zwykłego, czyli zachodem dla mnie są nie tylko Nowa Zelandia czy Australia, kraje, które kiedyś były brytyjskimi koloniami i tam żyje się dzisiaj prawie tak jak w Wielkiej Brytanii, tylko w cieplejszych warunkach, przy trochę lepszej faunie i florze. Dla mnie tym zachodem są również inne kraje, które przyjęły właśnie ten sposób funkcjonowania Zachodu, które dają nam te same poczucia własnej wolności, które dają nam te same prawa, czyli na przykład Korea Południowa, Japonia jest dla mnie tak samo krajem kulturowo bliżej Zachodu niż krajami, które faktycznie z tej głębokiej Azji się wywodzą. Co się zatem dzieje w tym bogatym Zachodzie, czy na tym bogatym Zachodzie, co w naszych głowach jest zaszyte jako pewien taki standardowy, stały element, a rzeczywistość wygląda inaczej. Dzisiaj inaczej niż w historii, inaczej niż nawet te 30-40 lat temu, kiedy Polacy po raz pierwszy na ów Zachód zaczęli wyjeżdżać, wyglądają tam kwestie bezpieczeństwa, kwestie dostępności miejsc do mieszkania, kwestie kosztów życia, no i przede wszystkim kwestie tego, jak traktowani są ludzie w tych krajach kiedyś bogatego Zachodu. Jeśli ktoś, tak jak ja, od lat 90. stale praktycznie kilkanaście razy w tym roku jest w Niemczech, jest we Francji, jest w Danii, Austrii czy w jakichkolwiek innych krajach dla nas ościennych albo dla nas w miarę bliskich, widzi, jak się te kraje zmieniały. Ja dzisiaj już nie jeżdżę metrem w Paryżu, ja dzisiaj już nie odważam się na to, żeby w niektórych duńskich miastach wracać sobie na piechotę do hotelu, bo ilość migrantów, którzy się tam pojawili, a razem z nimi ilość drobnej przestępczości i przestępczości zorganizowanej sprawiają, że jakiś dobry szwajcarski zegarek czy słuchawki od iPhone'a są powodem, aby cię zaczepić, aby ci te przedmioty zabrać, aby zerknąć, co masz w portfelu, a jeśli ci się to nie podoba, to jeszcze spuści ci malownicze manto, bo policja nie reaguje, jeśli danego przestępstwa, jeśli danego wykroczenia dopuszcza się ktoś, kto nie jest rdzennym Duńczykiem z lokalnych duńskich grup przestępczych, bo przecież i w każdym z tych krajów, oprócz grup przestępczych migranckich, są też grupy lokalne. Tam ściga się głównie tych, którzy... Nie bójmy się tego stwierdzenia. Wyglądają tak jak my, jeśli chodzi o karnację skóry, a tych, którzy są z krajów mocno odmiennych kulturowo, ale mają w takim kraju status uchodźcy albo mają w takim kraju status migranta, jest to już bardzo, bardzo różnie. To bezpieczeństwo w krajach zachodniej Europy łączy się też w pewnym stopniu z poziomem zamożności. Jeszcze dosłownie 20 lat temu, 15 lat temu, jak ja pamiętam, Aachen, miejscowość, z którą przez lata byłem związany, bo tam miałem swoją firmę To miejscowość była miejscem absolutnie bezpiecznym również dla funkcjonowania takiego codziennego, że na przykład moi pracownicy zostawiali nieprzypięte niczym do płotu rowery pod biurem, że w samochód, jak się miało kabrioleta, nawet jakiegoś taniego kabrioleta typu, nie wiem, Forda Escorta czy Golfa trójkę, to ten samochód z otwartym dachem mógł spokojnie stać pod biurem przez cały Boży dzień, a biuro mieliśmy przy zwykłej, wąskiej, miejskiej uliczce. Dzisiaj to wszystko się zmieniło w ciągu ostatnich 10 lat, właśnie w związku z napływem migrantów, ale również w związku z ubożejącym zachodnio-niemieckim społeczeństwem, ta rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Dzisiaj również w Niemczech pojawiają się drobne kradzieże, rzeczy, które kiedyś w Polsce były, można powiedzieć, typowe, typu kradzieże lusterek z samochodów, kradzieże jakichś tam elementów wykończenia, jakichś poduszek powierzchnych, katalizatorów, czy jakichś innych elementów wyposażenia. One dzisiaj pojawiają się również w Niemczech, bo i tam po prostu pojawia się rynek użytkownika niezbyt bogatego, który takie kradzione przedmioty kupuje, bo na porządne, przyzwoite, legalne po prostu go nie stać. Jak to wygląda w przełożeniu na rzeczywistość tego całego świata? Tu pewnie można by zrobić sobie osobną opowieść, ale ja chciałem na tym etapie to rozważanie nasze zakończyć. Bierzmy pod uwagę i weźmy z tego jeden wniosek, że to, co nam się wydaje o pewnych miejscach, niekoniecznie z tymi miejscami musi być w pełni zgodne. I to dotyczy nie tylko tych rzeczy dużych, właśnie związanych z poziomem bezpieczeństwa, z poziomem zamożności, z tym, jak się żyje w takim mieście jak Paryż, jak Londyn, jak Berlin, jak Toronto, Chicago, czy jakiekolwiek inne miasto, które macie w głowie. Te rozważania o poziomie bezpieczeństwa pokazują, że my nie tylko mało wiemy o tych krajach, ale my też bardzo mało się uczymy. Bo świat się zmienia cały czas. Zmieniają się relacje naszych dochodów do tego, co kiedyś było dochodem Francuza, Belga, czy jakiegokolwiek innego narodu na świecie. Zmieniają się też tamtejsze realia, jeśli chodzi o choćby wiek ludzi, którzy żyją w danym kraju, a co się z tym wiąże? Zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi, zapotrzebowanie na różnego rodzaju mieszkania, niemieszkania i tak dalej.
Uwaga! Uwaga, szybki przerywnik. Zapraszam Cię do wejścia na expertianaturals.pl po to, abyś poznał swoje nowe suplementy diety. Są przebadane laboratoryjnie, ich jakość jest bardzo wysoka, a cena uważam, że wcale taka wysoka nie jest. Mamy coś dla każdego, od podstawowych witamin, po różne mieszanki adaptogenów, po różne inne rzeczy, które wprowadzamy na bieżąco i mogę Ci zagwarantować, że jest to bardzo wysoka jakość. Sam ich zresztą codziennie używam, moja rodzina również jest zmuszona, żeby ich używać, także gorąco Cię zachęcam. Mamy opcję zakupu jednorazowego lub opcję promocyjną zakupu w subskrypcji, po to, abyśmy mogli Ci wysyłać produkty, kiedy tylko będziesz ich potrzebować. Wejdź na expertianaturals.pl.
Co to oznacza dla nas? Oznacza to, że nasze rozważania na temat tak zwanego planu B, czyli pomysłu, dokąd można by wyjechać z Polski na chwilę, na czas przeczekania, powiedzmy, większych kłopotów gospodarczych czy wojennych tutaj w Europie, albo wręcz na stałe, po prostu rozważania dotyczące kwestii ewentualnej migracji zarobkowej czy migracji ze względu na to, że tu robi się coraz mniej bezpiecznie, bardzo często bazują na kompletnie zafałszowanych danych, na kompletnie zafałszowanych informacjach. Jak to wygląda w praktyce? Ja wziąłem dla siebie takie rozwiązanie i będę dzisiaj się posługiwał ściągą, bo chcę Wam tutaj przekazywać dane maksymalnie dobre. W serwisie Numbeo, zobaczycie to zresztą na ekranie, bo poprosimy realizatora, żeby te rzeczy wrzucał dla Was w wyraźniejszej formie, możecie znaleźć sobie takie zestawienie, które ja bardzo lubię, do takich właśnie rozważań na temat tego, gdzie żyjemy, jaki jest nasz standard życia, ale też jakie możliwości dla Polaków otwiera ten wielki, otwarty świat. Otwarty przynajmniej jeszcze na razie, dopóki nie zostaliśmy powołani do wojska i nie wysłani gdzieś do okopów. Jeżeli popatrzycie sobie na ten kalkulator kosztów życia, to się oficjalnie nazywa Cost of Living Calculator, to możecie wprowadzić sobie dane miasta, w którym dzisiaj żyjecie i miasta, które Was interesuje. No oczywiście nie jest on doprowadzony do absurdu, do poziomu jakiejś małej wioski gdzieś w Nepalu, gdzie moglibyście codziennie rano podziwiać panoramy Himalajów, ale większość dużych miast, miast, które mają lotniska, miast, które są pewnego rodzaju centrami, w których toczy się życie gospodarcze, toczy się życie zwykłych ludzi, większość takich miast ten kalkulator zawiera w sobie. Jak spojrzymy sobie na ten kalkulator, okazuje się, że nagle mamy bardzo interesujące dane. Ja dla naszej dzisiejszej rozmowy wprowadziłem sobie dwa miasta. Jedno miasto dla Was dość dobrze znane, z takiej fajnej, odsłoniętą i piersią słynącą panią, czyli Syrenki, Warszawę. Z drugiej strony miasto, które bardzo wielu z Was uważa za pewnego rodzaju synonim wręcz dalekiego świata, synonim nowoczesności, rozwoju gospodarczego, synonim wreszcie bezpieczeństwa. bezpieczeństwa, bo Japonia, a o niej tu mowa, jest uznawana przez wielu ludzi jako jedno z najbezpieczniejszych miejsc na świecie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo codziennego życia takiego człowieka jak wy, czy jak ja. W Japonii, w Tokio konkretnie, bo o niej będziemy mówić, możecie w miarę bezpiecznie chodzić po całym mieście po nocach. Policja wie, do czego służy, granice nadal w dużym stopniu są rozwiązaniem, które chroni obywateli danego kraju i jego bezpieczeństwo i tak dalej. Jeżeli więc porównujemy Warszawę do Tokio, to myślę, że możemy tutaj rozmawiać o tym, że z kraju potencjalnie zagrożonego wojną, zagrożonego paktem migracyjnym, który będzie za chwilę importował nam spore ilości inżynierów i lekarzy oraz kraju zagrożonego już dzisiaj niestety przestępczością pospolitą i przestępczością zorganizowaną nie tylko polską, ale również tą importowaną profesjonalnie od ponad 10 lat przed PiS, a w tej chwili przez PO, można by się przenieść w miejsce bezpieczniejsze. No i tutaj słyszę już wasze jęki, słyszę wasze krzyki, nawet mój szanowny kierowca miał przed chwilą oczy jak spotki, jak pokazałem mu o właśnie te porównania kosztów życia w Tokio w zestawieniu z Warszawą, to był przekonany święcie, że życie w Tokio jest dużo, dużo droższe, wielokrotnie droższe od funkcjonowania w jakimkolwiek europejskim mieście, o Warszawie nie wspominając, bo przecież to prawie prowincja. Przez niego oczywiście przemawia lokalny śląski szowinizm, tak samo jak przeze mnie lokalny szowinizm Dolnoślązaka. My wszyscy uważamy, że Warszawa powinna się zmieścić w Wiśle i gdzieś tam tą Wisłą do morza spłynąć, przynajmniej jeśli chodzi o polityków i ich szalone pomysły, ale wracając do poważnej rozmowy, taki właśnie jest sposób, w jaki postrzegamy świat. Nam się wydają pewne rzeczy czymś absolutnie niedyskutowalnym, czymś absolutnie pewnym do momentu, no i tu właśnie do momentu, kiedy sobie tego nie sprawdzimy. Spójrzmy więc na to, jak wygląda potencjalna wasza przeprowadzka, ciebie jako pojedynczego człowieka, czy was jako rodzinki do takiego Tokio z punktu widzenia kosztów życia. Jeśli patrzymy sobie, to w łącznym rachunku, jeśli porównamy wszystkie rzeczy związane z wynajęciem mieszkania, związane z zakupami codziennymi, związane z transportem, zarówno transportem publicznym, jak i zakupem ewentualnego samochodu, z kwestiami związanymi z codziennym poruszaniem się po mieście, z kosztami takich rzeczy jak kino, jak teatr, jak jakieś właśnie wyjścia do knajpki.
Uwaga, uwaga! Krótkie ogłoszenie. Pobierz bezpłatny e-book o tym, jakie badania profilaktyczne warto wykonywać, by świadomie kontrolować swoje zdrowie. Link znajdziesz w opisie tego filmu.
Na kaweczkę, na obiadek, na jakieś tam wystąpienie teatralne czy na koncert. Te koszty życia Tokio w stosunku do Warszawy nie są wyższe o 200%, nie są wyższe nawet o 60%. Są wyższe, owszem, ale aż o 6%. Nie, nie pomyliliście się i ja też się nie pomyliłem. Dzisiejszy na teraz dane pobrane nas na bieżąco, dzisiejszy koszt życia tak, zwykłego człowieka w Tokio jest o 6,4% wyższy niż Warszawa. I co jest ciekawe, koszt, od którego bardzo często zaczyna się rozmowa, że nie da się wyjechać, że za drogo, że mnie na to nie stać, czyli te koszty życia z uwzględnieniem wynajmu mieszkania są wyższe nie o 6,4%, a o zaledwie o niespełna 2, o 1,7 dokładnie. Dlaczego? Dlatego, że wynajem mieszkania w Tokio jest średnio o około 9% niższy niż koszt wynajmu mieszkania w Warszawie. Nie pomyliłem się, pijemy tylko rzeczy bezalkoholowe, więc nie wynika to również z jakiegoś mojego rozpasania w kwestii oddawania się w opary Dionizosa. Mówimy zupełnie trzeźwo, zupełnie serio. Jeśli popatrzycie dzisiaj na koszty wynajmu jednopokojowej kawalerki, małego mieszkania, czy nawet wynajmu domu na terenie tego Greater Tokyo Area, czyli tej obszaru, który obejmuje Tokio i najbliższe miejscowości, okazuje się, że kosztów wynajmu w Tokio są o 9% niższe niż koszty wynajmu w Warszawie. To samo jeśli chodzi o kwestię restauracji, tutaj w ogóle jest kosmos, bo jeśli popatrzymy na cały przegląd tych cen zarówno w prostych barach, jak i cen w tych droższych restauracjach, to oczywiście i tu pojawiają nam się restauracje z tym godłem Michelin, pojawiają nam się lokale modne, popularne, takie, w których płaci się głównie za to, że jest się tam w szczycie popularności ich, natomiast restauracje i w ogóle zakup tak zwanego żarcia na mieście w Tokio jest o prawie 30% tańszy niż w Warszawie. Cena ramenu, cena wszelkiego rodzaju wyników. Nie mówimy tu tylko o sushi, które da się porównać jeden do jednego, ale mówimy choćby o zwykłych pierogach. Nie zapominajcie, że w Japonii jedną z potraw narodowych jest coś, co my nazywamy pierogami, czyli po prostu ich wersja niegotowana, a podsmażana, te rzeczy, które nas szokują, tam są też normą. Mówimy oczywiście też o innych typach żywności i tak dalej, innych typach kuchni. Te restauracje w Japonii zwykle są dużo na dużo wyższym poziomie niż u nas w Europie, bo po prostu Japończycy na poziomie żarcia mają prawdziwego szmerkla, a dwa, ceny są bardzo, bardzo niskie, bo dla Japończyków, którzy bardzo dużo czasu spędzają w pracy, gotowanie w domu jest świętem, jest pewnego rodzaju wydarzeniem, jest pewnego rodzaju rytuałem wręcz. Oni restauracje, bary, knajpki najróżniejszego typu traktują jako coś, co jest zupełnie naturalne. Standardem w biurach, standardem u ludzi nawet zarabiających niewysokie pieniądze jest to, że nie przynosi się jakiegoś tam jedzenia z domu, tylko zamawia się w jakichś tam lokalnych punkcikach, tak zwane bento, czyli zestawy, w których macie taki lunchowy zestaw kilku potraw w niedużych ilościach, które się zjada na lunch, które się zjada w ciągu dnia. Jeśli chodzi o koszty samego produktów żywnościowych, jakby służących do tego, żeby przygotować posiłki we własnym zakresie, tutaj sytuacja się odwraca, bo prawie 40% one są wyższe niż koszty w Warszawie, no ale nie czarujmy się, jakość żywności, jeśli ktoś był w ogóle w Japonii kiedykolwiek, jest wielokrotnie lepsza niż to, co mamy w Europie. Tam za sprzedaż produktów typu kurczak hodowany na plastiku, wypełniony wodą, jeszcze zatopione, jego mięso jest w jakichś tam solach, nie solach, innych dziadostwach, które sprawiają, że może leżeć przez tydzień i nie gnije, a potem nagle pokrywa się jakimś dziadostwem, to jest taki rodzaj żywności, którego Japończyk nigdy nie tknąłby dwumetrowym kijem, co dopiero mówić o pałeczkach czy widelcu. Żywność w Japonii jest na dużo wyższym poziomie jakościowym, jest dużo lepsza, jeśli chodzi o same składniki, jeśli chodzi o sposób jej produkcji i tak dalej. Ta różnica cenowa, 40%, gdybyśmy na przykład po polskiej stronie wykluczyli dyskonty typu, nie wiem, Dino, Lidl czy Biedronka i sprawdzili ceny w sklepach, które są porównywalne z tym japońskim handlem średniego poziomu, myślę, że te różnice znowu byłyby dużo, dużo niższe, ale załóżmy, że powołujemy się tylko na aktualne dane stąd i faktycznie te koszty produktów żywnościowych do samodzielnego gotowania są trochę wyższe. Co jest najważniejsze? Mówimy tutaj cały czas o porównaniu kosztów 1:1. I tak na przykład właśnie taki zwykły obiadek czy zwykły posiłek w niedrogiej restauracji w centrum miasta, znowu niedroga restauracja, a nie restauracja lokal modny, w Warszawie wyceniony jest według tych danych na około 40 zł. I myślę, że to jest taka kwota, z którą wielu z was się zgodzi. Ten sam poziom restauracji w centrum Tokio w przeliczeniu z jenów, sam powiedzmy 1200 jenów, daje nam to kwotę rzędu 28 zł. Macie kolosalną różnicę na tym poziomie niedrogim. Popatrzmy sobie na inne rzeczy. Coca-Cola w restauracji w warszawskim centrum, w małym lokalu, tanim lokalu kosztuje 7-8 zł, według tego zestawienia 8,30. W tym samym czasie ta sama Coca-Cola na przykład w japońskiej restauracyjce małej, lokalnej w centrum kosztuje niecałe 4,20. Jeśli chodzi o butelkę wody mineralnej w Polsce, stała się ona w knajpach sposobem na zarabianie wariackich marsz. Dzisiaj za butelkę wody, nawet w sieciówkach popularnych czy w miejscówkach takich właśnie dla zwykłego robotnika, ta butelka potrafi kosztować 6-7 zł. Tymczasem tokijska cena wody mineralnej półlitrowej, czy tam, przepraszam, 0,3, to jest w granicach 3 zł za butelkę. Jeśli popatrzycie sobie na ceny związane z transportem, bilet lokalny jest ciut droższy w Japonii, bo kosztuje około 5 zł. W Warszawie to jest 4 z kawałkiem. Jeśli popatrzycie na taksówkę, no to tutaj również różnice wcale nie są kolosalne. 10 zł w Warszawie, 11,40 w Tokio. Jeśli popatrzycie sobie na rachunki związane choćby za utrzymanie mieszkania, no to tutaj zaczyna się rzeźnia. Rzeźnia, bo dla 85-metrowego mieszkania, gdzie w kosztach liczone są wszystkie tak zwane media, czyli prąd, czyli podgrzewanie wody, woda ciepła, woda zimna, w ogóle ogrzewanie plus chłodzenie, jeśli jest klimatyzator, wszelkiego rodzaju rzeczy związane z obsługą śmieci. Dla takiego mieszkania koszt w Warszawie wskazany tutaj przez ten kalkulator porównawczy wynosi około 1300 zł. Ja patrzę na Wrocław i te koszty nie są wcale różne. Bardzo mocno od mojego kosztu wrocławskiego, już nawet o warszawskim nie wspominając, te same koszty w Tokio, ze względu na to, że Japonia ogromną część swojej energii pozyskuje z atomu, jest to po prostu energia dużo tańsza niż nasz prąd obciążony ETS-ami, niż nasze śmieci, na których wielkie zachodnie koncerny robią miliardy dolarów zysku. Tam te wszystkie koszty zamiast 1300 zł w Warszawie zamykają się kwotą rzędu 570 zł płaconych za ten sam koszyk, za ten sam zestaw dla podobnego mieszkania. mieszkania o wielkości około 80 metrów. Plusem dla Polski są koszty związane z choćby telefonami komórkowymi. My mamy dużą konkurencję, w Japonii ta konkurencja jest trochę słabsza, tych operatorów jest mniej, te wojny cenowe są dużo mniejsze, dlatego średni rachunek telefoniczny, taki związany z abonamentem i jakimiś tam 10 gigabajtami danych przesyłanych przez internet w Polsce, według tych danych to mamy około 38 zł, dla Tokio jest to złotych 90, więc prawie ponad dwukrotna różnica. Jeśli chodzi o dostęp do internetu, również w Polsce jest wyraźnie taniej, mamy 65 zł za połączenie 60 megabitów na sekundę. W Tokio taka sama 60-megabitowa linia na stałym abonamencie kosztuje w granicach 115 zł. To nie jest tak, że wszystko jest tańsze, ale łączne koszty i przede wszystkim te koszty, które stanowią główne obciążenie naszego budżetu, tam potrafią być dużo tańsze. Nie chcę wchodzić zbyt głęboko, bo jak spojrzycie sobie na te zestawienia, mamy informacje o kosztach sportu, o kosztach utrzymania dzieci, kwestie związane z ciuchami, nieciuchami i tak dalej. Natomiast te główne elementy, które sprawiają, że nasze życie na wynajętym mieszkanie w Warszawie jest bardzo, bardzo drogie, okazuje się, że w Tokio to życie potrafi być troszkę tańsze albo mieć ten sam poziom cenowy, gdzie, no i tu wchodzimy do clou, bardzo różne okazują się rzeczy związane z dochodami, które osiągamy. Według tego zestawienia, jak patrzymy sobie na zwykłe pensje zarabiane przez ludzi, średnia pensja dla Warszawy to jest około 7600 zł. Mówimy o pensji netto już po potrąconych podatkach, opłatach socjalnych i tak dalej. Ta sama pensja średnio po podatkach dla Tokijczyka średniego to jest w granicach 9200 zł. Mamy więc w granicach tych 20 prawie procent większe przychody przy kosztach życia, które są wyższe o 6% bez wynajmu, jak włączymy wynajem mieszkania, okazuje się, że one są prawie takie same. Różnica niespełna 2% to jest absolutne nic. No i powiecie, no dobra, pogoda, o czym to świadczy? Świadczy tylko o jednym. O tym, że powinniśmy myśleć o tym, jak wielki jest świat, jak wielkie nam zostawia możliwości, jak wiele pozwala nam osiągnąć, gdybyśmy tego faktycznie chcieli. Powinniśmy myśleć bez kompleksów i powinniśmy myśleć w kategoriach właśnie patrzenia na świat jako na otwartą mapę, jako na takie możliwości odnalezienia się w różnych ciekawych miejscach za pieniądze, które dla nas dzisiaj nie są niczym wstrząsającym. Oczywiście centrum Londynu z zakupem tam nieruchomości to jest coś, co dla większości Polaków przy naszym poziomie dochodów będzie nieosiągalne. Myślę, że nawet dla wielu polskich przedsiębiorców tej średniej, niskiej półki to będzie absolutnie nie do zrobienia. Ale my możemy spokojnie, jeżeli nasza praca pozwala na przykład zostawić sobie tutaj funkcjonującą firmę i która zarabia na nasze pieniądze, my możemy sobie spokojnie pozwolić na to, żeby przeżyć kilka miesięcy, na przykład paskudnej polskiej pluchowatej zimy poza Polską, poza Europą, w miejscu, w którym wtedy, ze względu choćby na położenie na drugiej półkuli, to życie jest dużo przyjemniejsze. Okazuje się, że w wielu miejscach również tańsze. Myślę, że to jest ta pierwsza rzecz, o której chciałbym Wam tutaj najmocniej jakby ją podkreślić, żebyśmy patrzyli na realne koszty życia z prawdziwych danych, a nie z tego, co nam się wydaje, nie z tego, co w naszych głowach zostało zasiane i zabetonowane te kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, kiedy my jako Polacy zarabialiśmy dużo mniej niż zarabiamy dzisiaj i cały świat był dużo bardziej zamożny niż również dzisiaj jest. Nie zapominajcie, że ten świat przeżył kilka mocnych kryzysów, które Polski praktycznie nie dotknęły. My nie mieliśmy u nas w roku 2000 kryzysu .com, czyli tego kryzysu branży internetowej, bo nie było tu jeszcze branży internetowej. Nie zostaliśmy też poturbowani tak mocno jak reszta świata kryzysem bankowym roku 2008-2009, bo Polska wtedy faktycznie była tą zieloną wyspą, która żyła z zupełnie innych rzeczy. To, co dzisiaj nam niestety grozi, to, że przy następnych kryzysach nas również one uderzą mocniej, bo Polacy dzisiaj w ogromnym stopniu są zakredytowani na mieszkania i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko rzeczy, które na nas wpływają. A wspomniałem o mieszkaniach, to wybaczcie, wrócę jeszcze na sekundę do tego porównania kosztów. Koszt rocznego oprocentowania kredytu mieszkaniowego na 20 lat w stałym koszcie oprocentowania, którego w Polsce dzisiaj się już nie dostanie. W Warszawie to średnio 7,3%, w Tokio 1,6%. Jeżeli więc nawet popatrzycie, że metr kwadratowy mieszkania w Warszawie to 25 tysięcy, w Tokio aż 39, to okazuje się, że połączenie tego wszystkiego z kredytem, rozłożenie na 20 lat może oznaczać, że przy wyższych o 20% tokijskich zarobkach kredyt w ramach tego, co możecie spłacić, co jesteście w stanie spłacić w wydaniu japońskim, może również być dużo, dużo lepszym, łatwiejszym do przetrwania, łatwiejszym do przeknięcia rozwiązaniem. Jeżeli was zastanawia, z jakiego czasu są te dane, na które się powołuje, to nie martwcie się, dane z Tokio mamy z 20 października, dane z Warszawy z 24 października roku 2025. Jeśli one różnią się od waszego kredytu, jeśli one różnią się od waszego kosztu biletu miesięcznego, czy biletu przejazdowego przez komunikację miejską, porównajcie je sobie. One są zwykle bardzo, bardzo dobre. Co wiemy więc? Wiemy, że niektóre miejsca na świecie są tańsze niż nam się wydają. Wiemy, że niektóre miejsca na świecie są inne niż nam się wydają, bo na przykład nie są już dzisiaj bezpieczne, nie są już dzisiaj wygodne do tego, żeby tam żyć, bo na przykład w danym mieście, w danej miejscowości czy w danej dzielnicy pojawiły się ogromne skupiska migrantów, które zupełnie zmieniają tą rzeczywistość. Może to jest wreszcie więc ten czas, kiedy możemy porozmawiać o mapie trochę szerzej niż tylko te standardowe kierunki, w których zwykle Polacy się poruszają albo o których Polacy myślą. Ja akurat przy swoich podróżach zawodowych miałem luksus zwiedzenia jednej i drugiej strony globusa, od Kanady zaczynając przez całą Europę z góry w dół. Jeszcze nie byłem w Norwegii, nie byłem w Portugalii, ale poza tym od góry mapy, od Szwecji do dołu, do Grecji i od Hiszpanii po nasze wschodnie tereny, że tak powiem, to wszystko mam zjeżdżone. W większości przypadków biznesowo, w większości przypadków na krótki czas, na kilka dni. Wyjątkiem są tutaj Niemcy, gdzie przez 4 lata byłem bardzo często, bo prowadziłem tam biznes. Wyjątkiem są Czechy, gdzie przez 2 lata prowadziłem firmę i tam byłem super często. Wyjątkiem jest Wielka Brytania, gdzie miałem centralę mojej firmy. Tak samo Austria, gdzie miałem centralę firmy, w której pracowałem w tamtym czasie, więc było mi dane podróżować tam bardzo często. Ale mam ten luksus, że zwiedziłem ten świat od góry do dołu z Ugandą, Marokiem, Senegalem włącznie, właśnie z całymi krajami europejskimi, Kanadą, Japonią. Miałem więc możliwość zobaczenia paru rzeczy na własne oczy i zobaczenia rzeczy, które sprawiają, że mój sposób myślenia o tych miejscach jest zupełnie inny. My sobie jako Polacy też powinniśmy tą szansę dać, żebyśmy zaczęli myśleć o tych kierunkach wyjazdowych w sposób zupełnie, zupełnie inny, nieoparty i niezwiązany tymi skojarzeniami, z którymi one się najczęściej wiążą. Dlaczego myśleć dzisiaj o wyjeździe do Chicago, jeżeli w Stanach Zjednoczonych są tylko 2 stany, które są zarządzane przez normalnych gubernatorów? Jeśli ktoś z was mieszka w Chicago albo ma tam rodzinę, na pewno z niespecjalnie wysokim, jakby to powiedzieć, z niespecjalnie wysoką sympatią wspomina lata, kiedy tym miastem zarządzała pani burmistrz Lori Lightfoot. To była baba wyjątkowo wredna, wyjątkowo zamordystyczna swojego charakteru. Kobieta, która wykonywała rzeczy dla samego Chicago absolutnie karygodne. To przez nią pojawiły się te ruchy typu defund the police, czyli zabieranie policji pieniędzy, zabieranie policji uprawnień. To ona była jednym z głównych autorów wszelkiego rodzaju projektów, które sprawiają, że gangi, no nie czarujmy się, w większości zasilane przez ludność czarnoskórą w Chicago były przez wiele lat ścigane w sposób nieporadny, nieudolny i tak dalej, a życie zwykłego mieszkańca Chicago było katastrofą. To było miejsce, w którym ilość zabójstw przekraczała chwilami nawet poziom uwagi dziennikarzy i nikt już o pewnych rzeczach nie pisał. Dla porównania ludzie, którzy mieszkali w tym samym czasie na Florydzie czy w Teksasie, mieli życie zupełnie inne. To wszystko pięknie podkreślił okres najgroźniejszej choroby świata, gdzie okazało się, że właśnie te 2 stany, Floryda i Teksas, są miejscami, do których masowo na terenie Stanów Zjednoczonych uciekają Amerykanie. Dlaczego tak? No dlatego, że obydwa te stany mają sensownych, normalnych gubernatorów. Zarówno gubernator Abbott w Teksasie, jak i, no i patrzcie, uciekło mi teraz nazwisko gubernatora Florydy. Pewnie przyjdzie w czasie, kiedy nie będzie potrzebne do pamięci. Ci dwaj goście postawili się twardo przepisom Dawidowym, postawili się twardo zamordyzmowi Dawidowemu. Zarówno w Teksasie, jak i na Florydzie normalnie funkcjonowali ludzie. Było normalne życie. Nie było tam wcale więcej zgonów wywołanych tą najgroźniejszą chorobą świata, a przede wszystkim nie było praktycznie zgonów wywołanych odcięciem ludzi od możliwości normalnego diagnozowania swoich chorób. Nie było problemów z tym, żeby ludzie mogli normalnie pracować. Nie popadali więc w programy psychiczne, nie pojawiało się tak ogromna ilość samobójstw, czy popadania w alkoholizmy, czy w narkotyki i tak dalej. Stany Zjednoczone dzisiaj to jest przykład tego, jak bardzo polityka lokalna może wpływać na jakość życia ludzi, którzy w tych stanach się znajdują. Jeżeli jesteście mieszkańcem Nowego Jorku, Kalifornii, czy właśnie Illinois, czyli na przykład tutaj stanu, czy miasta samego Chicago, wiecie, jak potężnie namieszać w waszym życiu, w standardzie waszego życia potrafi burmistrz, potrafi gubernator, który jakby hołduje jakimś szalonym zupełnie przepisom. Jeśli macie rodzinę, jeśli sami byliście w Anglii, albo jeżeli nadal tam mieszkacie na terenie Anglii czy Wielkiej Brytanii w ogóle szeroko pojętej, wiecie, jak bardzo te kraje zmieniły się pod kątem bezpieczeństwa życia normalnego człowieka, szczególnie człowieka o tej naszej białej karnacji i tak dalej, w stosunku do tego, co było jeszcze 10 lat temu. Dzisiaj niektóre dzielnice Londynu bardziej przypominają jakieś miejsca w Afganistanie, Pakistanie czy gdzieś indziej w dalekim świecie niż stolice Wielkiej Brytanii, niż stolice kiedyś potęgi, która rządziła praktycznie 3/4 globu. Tak samo wygląda sytuacja w Nowym Jorku, tak samo wygląda Paryż i inne miasta. Weźmy więc pod uwagę, że świat jest trochę większy i świat jest trochę bardziej ciekawy, trochę więcej nam oferuje możliwości niż tylko te standardowe kierunki. Na co was próbuję namówić? No, próbuję was namówić na dwie proste rzeczy. Po pierwsze, na to, żebyście na tą mapę popatrzyli jako całość, żebyście popatrzyli sobie na globus czy na mapę przez pryzmat myślenia o świecie w kategoriach okazji i zagrożeń, ale okazji związanych z tym, żeby tam przenieść swoje normalne życie, a zagrożeń związanych z waszym bezpośrednim bezpieczeństwem. Bo to, co się potwierdziło przy wszystkich moich wielkich podróżach, to jest to, że zawsze tam na miejscu spotykam Polaków, którzy potrafią sobie poradzić w każdych warunkach i na każdej szerokości geograficznej. Polacy w Ugandzie uczą dzieciaki angielskiego, Polacy w Ugandzie, tu pozdrowienia dla jednej pani, którą spotkałem w Kit Gum w restauracji, Polka, która poznała świetnego Amerykanina, hajtnęła się z nim, mieszkają w Ugandzie, oboje uczą gdzieś tam w ugandyjskiej szkole, właśnie w niedużej miejscowości, 600 kilometrów na północ od stolicy. Polaków spotykałem w Japonii, Polaków oczywiście spotykałem w Kanadzie, spotykałem w wielu innych miejscach. Polacy potrafią się odnaleźć i wy też będziecie w stanie bez problemu odnaleźć się w dowolnym miejscu na świecie, które sobie wyznaczycie. Musi tylko pamiętać o pewnych sprawach, że wysoki białas, szczególnie białas, który ma lekki brzuszek, tak jak ja, albo jest człowiekiem po prostu masywnej postury, w krajach azjatyckich będzie się wyróżniał właśnie swoją posturą. Będziecie wyżsi, będziecie więksi, będziecie osobami, które no, czasami będą miały z tym problemy, choćby związane z wielkością łóżka w zwykłym hotelu dla zwykłego człowieka, bo te łóżka będą dopasowane choćby do japońskiej czy koreańskiej miary waszego wzrostu. Czasami trzeba po prostu spać lekko po skosie. Będzie wam mniej wygodniej w autobusie czy w pociągu podmiejskim. Natomiast to ma też swoje zalety, no bo na przykład w Japonii facet mojej postury jest traktowany prawie jak człowiek, który zajmuje się sumo, a sumo ma tam bardzo wysokie notowania, więc jeśli chcecie powalczyć o damskie serca, to serca Japonek dla faceta 1,80 parę 120-kilowego będą dużo bardziej miękkie niż dla hurderlaka o wzroście 1,63. Oczywiście ten nasz wygląd też jest czasami powodem do tego, że mieć z tego tytułu problemy. W Azji Głębokiej, w Afryce, wszędzie tam, gdzie przeważa ludność o rysach twarzy właśnie azjatyckich, jakichś tam powiedzmy arabskich czy afrykańskich, kiedy mamy inny kolor skóry, mocno się wyróżniamy. Jesteśmy więc, co jest rzeczą oczywistą, naturalnym celem dla różnego rodzaju kombinatorów, dla różnego rodzaju rzezimieszków mniejszych lub większych. Daj Boże, żeby tylko chcieli was naciąć na parę dolarów, złotych czy peso, żeby wyłudzić od was parę złotych. Gorzej, jeśli będą chcieli wam ukraść plecak, ukraść telefon, aparat fotograficzny czy cokolwiek innego, co macie przy sobie cennego. Trzeba więc o tym po prostu myśleć z wyprzedzeniem, nie błyszczeć zegarkiem, nie błyszczeć telefonikiem, nie robić innych rzeczy, brać pod uwagę, że jesteście na widelcu, że jesteście osobą wyróżniającą się w tłumie, że tak po prostu dzisiaj jest. O jakich kierunkach możecie myśleć jako Polacy? O jakich kierunkach możecie myśleć jako ludzie, którzy właśnie szukają pomysłu na zaczepienie się dla siebie albo na okres tej niepewności dzisiaj związanej z wojną, niepewności związanej z dziadowskim stanem gospodarki całej Europy, z dziadowskim stanem gospodarki Unii Europejskiej? Moje zdanie i moje doświadczenie jest takie, że praktycznie o wszystkich kierunkach świata, zaczynając bardzo blisko. Tylko, że bardzo blisko to nie znaczy Niemcy i bardzo blisko to nie znaczy na przykład Francja, Holandia czy Anglia, te kierunki typowe dla Polski, bo dzisiaj Polaków, szczególnie tych, którzy albo mają doświadczenie biznesowe, mają kompetencje zawodowe na jakimś tam polu, choćby sprzedaży, marketingu, albo są po prostu fachowcami, którzy mają uprawnienia inżynierskie czy różnego podobnego typu, takie kraje, które są dla nas otworem, to choćby Szwajcaria, to wspomniana już tutaj Kanada, wspomniana Australia czy Nowa Zelandia, choć tam fajnie, jeśli jesteście młodsi niż 35 rok życia, ale myślę, że my dzisiaj powinniśmy patrzeć na ten świat właśnie dużo, dużo szerzej. Doskonałymi miejscami, w których rozwija się gospodarka, w których można znaleźć świetne projekty, na których możecie pracować jako niezależny przedsiębiorca, czy świetne zawody po prostu, albo inaczej świetne miejsca pracy, to również Filipiny, to również parę krajów w Malezji, cały obszar Zatoki Perskiej i wiele miejsc, na przykład na przeciwnej stronie globusa, wiele miejsc w Ameryce Południowej. Jeżeli ktoś z Was mówi tak jak ja po niemiecku, no lepiej, gorzej, ale jeżeli mówi i potrafi się tym językiem komunikować na poziomie maili, na poziomie komunikatorów, czy właśnie w rozmowie jeden na jeden, warto też spojrzeć na Amerykę Południową, szczególnie pod kątem umowy Mercosur. Nie czarujmy się, Niemcy zostali w Ameryce Południowej, głównie w Argentynie, w Paragwaju, w Urugwaju, masowo po II wojnie światowej, to tam uciekali najwięksi zbrodniarze hitlerowscy, wywożąc ze sobą złoto, wywożąc ze sobą antyki, dzieła sztuki skradzione w wszystkich krajach Europy, w tym w Polsce, to tam tworzone są firmy z niemieckim kapitałem i jeśli mówicie po niemiecku, albo jeżeli przynajmniej niemiecki nie jest dla Was czymś odrażającym, myślę, że kierunek Ameryka Południowa, te kraje właśnie Urugwaj, Paragwaj, Argentyna, to jest absolutne świetne miejsce, gdzie można się zaczepić w niemieckiej firmie, która za chwilę, niestety na szkodę polskiego i francuskiego rolnictwa, będzie z tej Ameryki Południowej importowała do Europy mięso, będzie importowała produkty żywnościowe, a w zamian za to tam wysyłała będzie samochody, maszyny przemysłowe, nawozy i wszystko inne, co jeszcze da się niemieckiemu przemysłowi wytworzyć, zanim padnie zupełnie. Co jest bardzo ważne, kiedy patrzycie na te kierunki głębokiej Azji, Afryki czy Ameryki Południowej, pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy. Tak samo jak w Czechach, czy tak samo jak we Francji, gdzie Paryż i Praga są miastami, w których żyje się na wielokrotnie wyższym poziomie, w których wielokrotnie łatwiej jest znaleźć pracę niż w dowolnym mieście na prowincji, bo to są takie dwa typowe kraje, gdzie prowincja to jest zupełnie inny świat niż stolica, te same prawidła albo bardzo podobne zasady funkcjonują również tam. Jeżeli więc bierzecie pod uwagę wyjazd na przykład na Filipiny, to nie przyglądajcie się tylko Manili, nie przyglądajcie się tylko miejscowościom, tym największym wokół Manili, wokół stolicy, położonym na wyspie Luzon. Popatrzcie na takie miasta choćby, które są na innych wyspach, ale tu koniecznie, żebyście byli w stanie normalnie funkcjonować, zwracajcie uwagę, czy na danej wyspie, czy w danym mieście, albo w okolicach jest normalne, duże, cywilne lotnisko, z którego można wylecieć do Japonii, z którego można wylecieć do Singapuru, choćby, żeby tam się przesiadać na różne inne kierunki lotniczej dalszej podróży. Ja akurat jeśli chodzi o Filipiny, Manili nigdy nie brałem pod uwagę, no bo to miasto, które ma swoje problemy, za to bardzo dobrze wygląda w moich oczach takie miasto jak Bacolod na innej wyspie i w ten sam sposób patrzcie na te kierunki, które chodzą nam dzisiaj tu po głowie. Afryka, Azja, Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa to są wszystko miejsca, które dają wielkie możliwości. Nie wolno zapomnieć, że tam się może rozpocząć wojna o wenezuelską ropę, że toczą się konflikty lokalne, ale one, jak widzicie po Ukrainie, toczą się wszędzie, nawet na naszym progu, nawet w tej naszej pozornie superbezpiecznej, superstabilnej Europie. Nie bójmy się myśleć o tym, że świat jest otwartą księgą, nie bójmy się korzystać z tego, że ten świat dla nas, Polaków, z naszymi paszportami jest naprawdę możliwością tego, żeby swoje życie poukładać na zupełnie różne sposoby.
Zadbaj o zdrowie bez kompromisów. Sięgnij po nasze przebadane suplementy diety z czystym składem na expertianaturals.pl.
Jednym z miejsc, które wymieniane jest na mapie świata, jeśli chodzi o te miejsca, skąd bierze się prawdziwa władza albo gdzie siedzi prawdziwa władza, jest Davos. Oczywiście takie miejsca jak Waszyngton, jak Watykan, jak Pekin, Moskwa, Berlin, czy jeszcze cała lista innych, czy stolic, czy wszelkiego rodzaju istotnych punktów, w których gromadzą się władze systemów państwowych, systemów politycznych, czy systemów militarnych. Tu na przykład Bruksela pełni podwójną rolę, bo nie tylko jest centralą Unii Europejskiej, ale również centralą NATO. Takich miejsc na mapie świata jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ale Davos... jakiś mały szwajcarski kurort, jakaś mała szwajcarska mieścina, która co więcej nie tylko nie jest ważna na mapie świata przez cały czas, ale jest istotna tylko przez kilka dni. No właśnie, to Davos jest tylko symbolem. Davos to oczywiście właśnie piękny, szwajcarski, bardzo drogi kurort położony wysoko w Alpach. Miejsce absolutnie bajeczne w sezonie zimowym, kiedy można tam pojeździć na nartach, kiedy można się tam oddać no zupełnie brutalnemu wręcz poziomowi luksusu, jeśli oczywiście was stać i jeśli oczywiście was puszczą. To Davos jest dla nas miejscem istotnym, bo dzieją się tam rzeczy, o których no właśnie kiedyś w mediach nie mówiło się w ogóle, a teraz mówi się z rzadka i mówi się tylko i wyłącznie bardzo często w formie takiej klasycznej sterowanej propagandy, która ma tylko jeden kierunek, która tylko jeden temat ma opracowywać. W Davos, które dla nas się liczy, mieści się bowiem taka siedziba corocznych spotkań Światowego Forum Ekonomicznego. Światowe Forum Ekonomiczne, World Economic Forum, to jest organizacja, która ma już trochę lat, jest starsza ode mnie, bo zaczęła się w 1971 roku i to, gdybyśmy czytali oficjalną historię tej grupy, tak naprawdę brzmi bardzo, bardzo dobrze. Rok 1971, młody szwajcarski inżynier decyduje się na to, żeby zupełnie oddolnie, samodzielnie, tak hop-siup sobie spontanicznie, wraz z pomocą swojej przyszłej żony, zorganizować spotkanie europejskich i amerykańskich biznesmenów i menadżerów. Pierwotna nazwa to właśnie Europejski Kongres Menadżerów. Zaczyna się od takich rozmów, które są stricte związane z tematami biznesowymi, z tematami jakiegoś networkingu międzynarodowego, budowania wspólnych projektów albo budowania jakiejś współpracy między firmami z różnych kierunków świata. Ale co ciekawe, wszystko to, co dzieje się w Davos, u tego właśnie nie wiadomo skąd wziętego pojedynczego szwajcarskiego inżyniera, bardzo szybko, po miesiącach czy krótkich latach, przekłada się na pewne bardzo konkretne zmiany w światowej polityce. Kiedy popatrzymy na historię Davos od samego początku, od roku 1971, okaże się, że bardzo szybko na imprezę organizowaną w małej miejscowości z niełatwym dojazdem, imprezę, która nie gromadziła jakichś Bóg wie jakich tłumów ludzi, którzy na niej się pojawiają, między gośćmi i wśród osób występujących ze sceny pojawiają się absolutnie topowe postacie ze światowej polityki. Więc żeby już nie męczyć was tym, co w oficjalnej historii grupy z Davos, tego gangu z Davos mamy wypisane w internecie, na ich własnej stronie czy Wikipedii, to sobie możecie przeczytać sami. Zresztą to ciekawa lektura, więc polecam, abyśmy tym się nie zajmowali, abyśmy przeszli do konkretów, porozmawiajmy o tym, co jest prawdą. Przede wszystkim inżynier, który tą całą imprezę zaprojektował, zbudował i to trzeba mu przyznać, zaprojektował i zbudował ją w sposób absolutnie fachowy, absolutnie fantastyczny. Ten człowiek nie jest Szwajcarem czystej krwi. Jego matka była Szwajcarką, ale jego ojciec był Niemcem. Był bardzo wysoko postawionym niemieckim urzędnikiem w czasach, kiedy Niemcami rządził tak zwany austriacki akwarelista z małym wąsem. Był człowiekiem, który prowadził dla niemieckiego przemysłu chemicznego, a później zbrojeniowego nie tylko zakłady przemysłowe, ale wręcz całe miasta, bo w czasie wojny zarządzał również miastami, w ramach tej struktury hitlerowskiej zarządzał całymi dużymi ośrodkami przemysłowymi. Został zresztą przez niemiecką partię NSDAP, przez samego Führera, odznaczony jako ten absolutny heroj, absolutny bohater niemieckiego wysiłku wojennego, jako człowiek, który był genialnym organizatorem, który fantastycznie od strony biurokratycznej, ale również od strony twardej administracyjnej siły wspieranej policją, zarówno legalną, jak i tą otwartą, jak i tajną, potrafił zarządzać interesami niemieckiego przemysłu w latach wojennych. To ojciec Klausa Schwaba w momencie, kiedy zobaczył, że robi się gorąco, kiedy Niemcy, co nie było już wątpliwości, że Niemcy nie wygrają wojny, podjął decyzję o tym, aby całą rodzinę przerzucić do Szwajcarii, szczególnie, że jego żona była Szwajcarką, a on sam miał na tyle dużo pieniędzy, miał na tyle dobre układy w tych kręgach gospodarczych, że razem z żoną uciekli do Szwajcarii, tam przeżyli koniec wojny, uniknęli aresztowań, uniknęli rozliczeń, uniknęli Norymbergi i wielu innych mocno nieprzyjemnych spraw związanych z zakończeniem II wojny światowej i zaczęli nowe życie. Nowe życie jako para szwajcarska. Młody Klaus, urodzony już tam, już w Szwajcarii, bardzo szybko przeszedł ścieżkę szkoły podstawowej średniej szwajcarskiej. Później szwajcarska politechnika, właśnie studia w kierunku inżyniera, a potem zaczyna się wielka historia, która trwa do dzisiaj. Młody Szwab, inżynier ze Szwajcarii z niemieckim rodowodem, wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Dziwnym trafem tam na Harvardzie w trakcie studiów menedżerskich trafia albo pod czujne oko, albo jest zaproszony przez jakieś różne ciekawe posthitlerowskie układy do relacji z ludźmi, których nazwiska nawet dzisiaj bardzo mocno dźwięczą nam w uszach. Te nazwiska to Kissinger i Kahn, a do tego pan John Galbraith. O ile Kahna niewielu ludzi na świecie, a przede wszystkim niewielu ludzi w Polsce rozpoznaje, to nazwisko Galbraitha i nazwisko przede wszystkim Kissingera, chyba wszystkim nam jest znane, to są ludzie, którzy stanowili taki absolutny trzon z jednej strony grupy doradców wielu kolejnych amerykańskich prezydentów, ale przede wszystkim, o czym mówi się już dużo mniej oficjalnie, ale jest to logiczne i wynika po prostu ze zwykłego łączenia kropek, byli to ludzie wyjątkowo ważni dla tych kręgów amerykańskich przemysłu i dla kręgów amerykańskich sił specjalnych, przede wszystkim kręgów amerykańskich służb specjalnych, które takie jak CIA czy inne służby jeszcze bardziej zaszufladkowane kontrolowały to, co Amerykanie robią w dziedzinie gospodarczej. To właśnie Kissinger był człowiekiem, który nie tylko kształtował amerykańską politykę wobec Izraela, wobec państw arabskich, wobec Palestyny i tych wszystkich spraw, które jakby toczyły się na Bliskim Wschodzie. Tu Kissinger był też kluczową osobą dla samego Klausa Schwaba. Czy możemy dzisiaj założyć, że sam pomysł zbudowania tej organizacji Światowe Forum Ekonomiczne był pomysłem Kissingera, był pomysłem amerykańskich służb tajnych, aby coś w Europie zrobić? Czy tak było? Nie wiem. Oczywiście jest to możliwe, ale powiem szczerze, patrząc na to, jak sprawnie, jak skutecznie organizację Światowego Forum Ekonomicznego zaczął i rozbudował później Klaus Schwab przez te było, nie było ponad 50 lat, myślę, że możemy spokojnie założyć, że sam pomysł wcale nie musiał pochodzić od amerykańskich tajniaków. Sam pomysł mógł wymyślić właśnie Schwab z kilkoma ludźmi, którzy byli mu życzliwi, którzy chcieli taki projekt przeprowadzić. To dzięki poparciu Kissingera, Kahna i Galbraitha już na pierwszych spotkaniach tego Europejskiego Forum Menadżerów, bo tak ono się przecież na początku nazywało, w Davos zaczęli pojawiać się ludzie, którzy, no właśnie, z pozoru byli zwykłymi, pojedynczymi europejskimi politykami, ale tak naprawdę, jak popatrzymy na listę nazwisk i zestawimy ją z listą stanowisk, jaką ci ludzie w danym momencie zajmowali, okazało się, że już wtedy, podczas tych pierwszych spotkań w roku 71, 2, 3, mamy do czynienia z osobami, z politykami, którzy za chwilę będą absolutnie najważniejszymi urzędnikami w ramach struktur tworzącej się Unii Europejskiej. To tam następują pierwsze spotkania tworzącej się tej nowej Unii Europejskiej, tej grupy ludzi, którzy między Stanami Zjednoczonymi i Europą zarządzają polityką i gospodarką, pieniądzem i przepływem towarów, spotkaniami między nimi, a na przykład przedstawicielami krajów arabskich. Najpierw w Davos mówi nam się o tym, że kraje arabskie mają wielkie znaczenie dla światowej gospodarki. To w Davos publikowany jest raport Klubu Rzymskiego, ten raport o topniejących możliwościach rozwoju światowej gospodarki, o tym, że będziemy wszyscy musieli zmniejszać swoje zużycie energii, że będziemy wszyscy musieli żyć w coraz trudniejszych czasach i tak dalej, raport napisany przez Pecheyego, to tam te informacje wychodzą jako pierwsze i dziwnym trafem rok później mamy pierwszy, a chwilę potem drugi kryzys paliwowy, który cały świat ze Stanami włącznie rzuca na kolana i pozwala uruchomić tak zwane polityki klimatyczne, które najpierw wymuszają tylko montowanie w samochodach katalizatorów spalin, ale uruchamiają już tą wielką układankę przekrętu środowiskowego, przekrętu klimatycznego, którego świadkami jesteśmy do dzisiaj. To właśnie w Davos, to właśnie w ramach tej organizacji prowadzonej przez Schwaba, a wspieranej przez Kissingera i innych wielkich tego świata, to właśnie w Davos dochodzi do pierwszych oficjalnych spotkań jeszcze bardzo mocno komunistycznych urzędników chińskich z przedstawicielami europejskiego i amerykańskiego przemysłu. To właśnie w Davos pojawiają się nowe pomysły związane najpierw ze środowiskiem, z ochroną tego środowiska, z brakami wody, z dbałością o ozon, o dziurę ozonową, o produkty, które nie będą zawierały freonu, to tam pojawia się bardzo, bardzo, bardzo wiele pomysłów, które wydają się właśnie oryginalnym pomysłem, oryginalnym projektem, którym ktoś powinien się zająć i dziwnym trafem, pach, 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 2, 3, 4 lata później okazuje się, że tematy omawiane w Davos 3 lata temu dziś są tematami, którymi żyje cały świat, dziś są tematami, wokół których pojawiają się nowe przepisy krajowe i przepisy w organizacjach choćby takich jak Unia Europejska,
Polska czy innych podobnych na całym świecie. To Davos było nie tylko miejscem, w którym pojawiały się nowe projekty związane z tematami środowiskowymi, z tematami gospodarczymi, finansowymi, czy choćby tych działań międzynarodowych, ale były też na przykład miejscem, w którym po raz pierwszy zaczęto głośno mówić o programach obowiązkowych szczepień, tych, które wykraczają poza choroby, które są popularne w danym regionie. To w Davos Bill Gates budował podwaliny pod swoją organizację Gavi, taki międzynarodowy sojusz, który miał wspierać szczepienia. To w Davos odbywały się pierwsze spotkania ludzi, którzy później zorganizowali tak zwany Event 201, czyli taką grę wojenną, taką symulację nowej pandemii i reakcji mediów, reakcji rządów światowych na pandemię, gdyby ona kiedyś, nie daj Boże, się pojawiła. Dziwnym trafem to właśnie od Davos zaczynały się pomysły, które o ile we wrześniu mamy prezentację, mamy właśnie te testy Event 201, to już w marcu, to już w lutym następnego roku mamy wyjście z pandemią na świat. Ja nie mówię, że to było zaplanowane. Ja nie mówię, że to jest ściema. Ja nie mówię, że to wszystko jest jeden wielki plan wielkich światowych elit. Natomiast chciałbym, żebyśmy zaczęli na pewne rzeczy patrzeć w sposób bardziej realny niż to, co nam się opowiada w telewizorku, niż to, co nam się pokazuje w portalach internetowych opłacanych przez ludzi, którzy chcą, żeby mówiono o nich dobrze. Davos, klub Bilderberga, spotkania Komisji Trójstronnej, ale także bardzo wiele, wiele innych organizacji, od Rotarian zaczynając przez masonów, czyli tych masonów, normalne organizacje, zwykłych przedsiębiorców idąc dalej, to są bardzo często miejsca, w których wyszukuje się ludzi, którzy mają, no właśnie, tak jak Klaus Schwab, doskonały zmysł organizacyjny, wysoki poziom cynizmu, wysoki poziom ambicji, ludzi, których można łatwo połektać, dać im trochę pieniędzy, dać im trochę możliwości, trochę kontaktów, a oni zrobią z tego jakiś szatański wynalazek. Ten wpływ Davos na świat jest niezaprzeczalny i bezdyskusyjny. Tam odbywają się spotkania ludzi, którzy w żadnym innym miejscu na świecie nie mogą się spotkać bezpiecznie, bo na przykład są na liście poszukiwanych przez rządy różnych państw. W Davos 2 lata temu mieliśmy sytuację, że oligarchowie rosyjscy, którzy są na amerykańskich listach poszukiwanych przestępców, spotykali się z przedstawicielami amerykańskiej dyplomacji, a przede wszystkim z przedstawicielami amerykańskiego rządu, którzy przyjechali tam z całą ekipą Joe Bidena. To tam ludzie, którzy nie mogliby wjechać do krajów arabskich, bo po prostu przez islam, ten nazwijmy to związany z samą wiarą, są traktowani jako osoby, które należy skazać i ściąć. Tam mogą spokojnie spotykać się z szejkami. To w Davos spotyka się wielki biznes z wielką bandyterką, z wielkimi oligarchami, organizacjami przestępczymi. To tam podpisuje się dokumenty, to tam dogaduje się choćby szczegóły tego, jakie wielkie organizacje audytorskie światowe będą wystawiały kwity dla firm, które mają za chwilę mieć spektakularne sukcesy albo spektakularne porażki na giełdach świata. Co dzieje się w Davos w tym roku, w roku 2026? To spotkanie w momencie, kiedy nagrywamy ten materiał, dopiero się zaczęło. Mamy za sobą dosłownie 2 dni samej imprezy. Natomiast już dzisiaj mieliśmy, czy właściwie w ciągu tych ostatnich 2 dni, już dzisiaj wiemy, że bardzo wiele kierunków, które Davos wyznaczyło przez ostatnie kilka lat, od tej słynnej, pamiętnej imprezy prowadzonej na początku roku 2020, kiedy mówiono, że ten problem pandemiczny jest doskonałym powodem, aby wykonać tak zwany wielki reset, to tegoroczne Davos udowodniło, że z tych pomysłów ludzie tam się spotykający nigdy nie zamierzają po dobroci zrezygnować. Nawet w tym roku, mimo tego wszystkiego, co wypłynęło na powierzchnię, co zobaczyliśmy jako zwykli ludzie w kwestii naszego bezpieczeństwa, w kwestii ograniczania naszych wolności, łamania naszych praw, łamania przepisów krajowych, co widać było w trakcie lockdownów i tak dalej, w tym roku nadal mówi się o tym, że zwykłemu człowiekowi trzeba ograniczyć możliwość publikowania wszelkich możliwych treści w internecie, że trzeba wprowadzić cenzurę, że trzeba wprowadzić kontrolę poruszania, że trzeba wprowadzać dokumenty tożsamości, na przykład jako element wymagany do tego, abyście mogli zalogować się do internetu, że trzeba powiązać wasze pseudonimy czy wasze niki na forach dyskusyjnych, na Twitterach i na wszystkich innych portalach z waszym imieniem, nazwiskiem, numerem paszportu i numerem rachunku bankowego, że wszystkim nam trzeba wsadzić w tyłek, za przeproszeniem, takiego M-obywatela w wersji turbo, czyli w wersję elektroniczną dowodu tożsamości, który będzie widoczny na każdym kroku naszego spaceru przez internet. Pod każdym naszym komentarzem, reakcją, każdą uśmiechniętą buźką, kciukiem w górę albo czymś, co pokazujemy, że jest nie do przyjęcia, na co się nie zgadzamy. To w Davos mówi się nadal, mówi o tym pani Ida Auken, bardzo znana duńska aktywistka, która wymyśliła to słynne hasło: nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy. Ona dzisiaj nadal w 2026 roku powtarza te same brednie, powtarza te same plany, które dla nas mają wielcy z Davos, że nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy, że nie będziemy mieli prywatnych samochodów, nawet tych elektrycznych, które w tej chwili kazali nam kupować, że będziemy wszystko mieli współdzielone, że w twoim mieszkaniu, w czasie kiedy ty idziesz do pracy, będzie mógł zamieszkać, a właściwie przespać się ktoś, kto skończył trzecią zmianę i na następną trzecią zmianę musi trafić do fabryki. To w Davos umawia się plany realizacji pewnych wspólnych projektów między rządami państw należących do Unii Europejskiej, samą Unią Europejską i wielkich korporacji. I firm ponadnarodowych, firm, które polityków po jednej i po drugiej stronie Atlantyku mają w kieszeni. Znaczenie takich miejsc jak Davos jest niebagatelne. Oczywiście przy okazji raportowania tych spotkań, raportowania wypowiedzi, tych wszystkich otwartych paneli i tak dalej, bardzo często pojawia się dużo, jakby to ładnie powiedzieć, niepotrzebnie napompowanych emocji, dużo dyskusji na poziomie jakichś tam teorii spiskowych, ale ja mimo wszystko i tak wam sugeruję, że fajnie byłoby, jakbyście na to Davos zwrócili choć troszkę uwagi, na to, co się tam mówi, ale patrzyli też na to, kto o Davos się wypowiada, bo to jest miejsce, w którym bardzo często, z dużo większym wyprzedzeniem, jesteśmy w stanie zobaczyć te szatańskie pomysły, które chodzą po głowach ludzi, którzy nazywają siebie sami światową elitą. Ludzi takich jak Bill Gates, którego ojciec był wielkim eugenikiem jeszcze przed II wojną światową, eugenikiem, czyli człowiekiem, który dbał o to, aby rasa ludzka rozwijała się w sposób planowy, człowiekiem, który wcale dużo nie różnił się od doktora Mengele czy od ludzi związanych z najtwardszym reżimem owego austriackiego akwarelisty, którego już tutaj wspominaliśmy. Oczywiście ten nie mordował rękami własnymi, ale jego poglądy były dokładnie zbieżne z tym, co działo się wtedy w Niemczech. To w Davos dzisiaj roztrząsa się wielkie sukcesy w zarządzaniu percepcją, wielkie sukcesy w zarządzaniu tłumem, które na przykład osiągał pan Stalin, osiągał pan Dzierżyński czy tacy ludzie jak Trocki, to tam cały czas używa się argumentów nie tylko ideologii marksistowskiej, tej najtwardszej, najbardziej zimnej, cynicznej, najbardziej nastawionej na zarządzanie ludźmi, ale to tam używa się również Chin na przykład, ich systemu kontroli społecznej, tego systemu punktacji społecznej jako wzorca do naśladowania. To w Davos, to w ramach struktury Światowego Forum Ekonomicznego funkcjonuje coś, o czym pewnie już słyszeliście, czyli tak zwana szkoła Young Global Leaders. Takie zgrupowanie i szkolenia dla młodych polityków albo ludzi, którzy chcą być politykami, którzy chcą być urzędnikami, którzy chcą być biurokratami na poziomie Europy albo na poziomie poszczególnych krajów. To tam w Davos przechodzą szkolenia, to tam w Davos zacieśniają między sobą kontakty. Nie kto inny jak Klaus Schwab, założyciel tego całego bałaganu, chwalił się, że w swoim telefonie ma 5000 najważniejszych ludzi w świata, od Billa Gatesa przez ludzi, którzy właśnie przez jego szkołę Young Global Leaders przeszli. Chwalił się, że tą szkołę Young Global Leaders ukończyła pani Merkel, pan Putin, że był w niej prezydent Kanady Trudeau, ale razem z nim była również pani Cynthia Freeland, osoba, która była u Trudeau członkiem gabinetu, a według mnie jego oficerem prowadzącym, bo przecież Trudeau był zwykłym, nic nieznaczącym aktorem, zanim został premierem Kanady. To stamtąd pochodzą ministrowie, to stamtąd pochodzą członkowie rządów, to stamtąd pochodzą doradcy, którzy potem zmieniają świat. Patrzmy na to Davos, patrzmy na tego typu imprezy, patrzmy na to, kto z Polaków, zarówno ze świata polityki, jak ze świata mediów, ze świata tak zwanej śmietanki towarzyskiej, tych tak zwanych elit, jest zapraszony na spotkania grupy Bilderberg, kto jeździ do Davos, kto spotyka się z różnego rodzaju nieformalnymi organizacjami. Te organizacje bardzo często zarządzane są przez ludzi, którzy mają bardzo duże ego, którzy bardzo lubią chwalić się, kogo znają, kogo mają na wyciągnięcie ręki, do kogo mogą zadzwonić w każdej chwili dnia i nocy. Myślę, że dla nas, zwykłych ludzi, ludzi, którzy przez tych z Davos, tych z Komisji Trójstronnej czy z Bilderberga traktowani jesteśmy jak bydło, jak po prostu element inwentarza żywego, Ta informacja, kto się z nimi spotyka, kto jest tam zapraszany, kto jest dla nich perspektywicznym politykiem w skali polskiej sceny, to jest informacja cenna. Tutaj też ważna informacja, ważna uwaga. Nie mieszajmy faktów. Czym innym jest wizyta prezydenta, czym innym jest wizyta na przykład ministra finansów, bo ci ludzie po prostu normalnie za każdym razem zapraszani są do Davos, aby można było z nimi się spotkać nieformalnie, aby lobbyści i przedsiębiorcy z tych wielkich korporacji mogli z nimi zamknąć się w cichych gabinetach i dograć pewne deale. No, rzecz karygodna, ale powiedzmy sobie szczerze, troszkę mniej groźna dla nas, dla zwykłych ludzi, niż ci, którzy tam jeżdżą jako właśnie przyszłe gwiazdy, niż ci, którzy jak prezydent Warszawy czy przyszły prezydent Polski jadą tam do Bilderberga, jadą do Davos, aby posłuchać rzeczy, których oczekują od nich ludzie z poziomu globalistów. Tak, nie przez przypadek mówię tu o Trzaskowskim, który od lat zapraszany jest do Bilderberga, nie przez przypadek mówię tu o Sikorskim, który też w tych miejscach się pojawia, nie tylko w czasach, kiedy jest ministrem, ale również w czasach, kiedy jest tylko mężem swojej amerykańskiej żony. Patrzmy na to, kto tam jeździ, patrzmy na to, z kim siada do wykładów i przede wszystkim słuchajmy tego, co mówią tam. Słuchajmy tego, co ludzie, którzy Polską rządzą, którzy nami rządzą, mówią tam, pośród miliarderów, pośród aktywistów, pośród biurokratów i polityków z tej najwyższej światowej półki, co mówią na temat rzeczy, które chcą wprowadzać albo które będą wprowadzać. Bo uwierzcie mi, to wszystko, co mówi się w Davos, ma tą parszywą cechę, co zresztą już dzisiaj omówiliśmy, że po kilku miesiącach, a najpóźniej po kilku latach, bardzo, bardzo często staje się naszą rzeczywistością. Nie ma się czego bać, nie ma się tutaj przed czym kłaść plackiem na twarz i czekać na to, co ci bogowie z Davos nam powiedzą, co nam rozkażą, bo aż takiej władzy na szczęście nie mają. Oprócz nich w tym świecie wielkiej władzy jeszcze funkcjonuje kilka innych środowisk, kilka innych punktów, z których ta władza wynika. Ale myślę, że Davos, Grupa Bilderberga i Komisja Trójstronna to takie trzy organizacje, które od ręki mogę wam wskazać jako warte obserwowania, jako warte poczytania zarówno ich historii, jak i obserwowania tego, co tu i teraz w każdym roku od nowa rozgrywa się właśnie tam, właśnie w tych towarzystwach. Bardzo często te pomysły przekładają się później na rzeczywistość, za którą my musimy płacić albo w której musimy żyć. Patrzcie na Davos, patrzcie na Bilderberga, patrzcie na Komisję Trójstronną. Trzymajcie się, myślcie otwarcie o świecie, myślcie o swoim bezpieczeństwie, o bezpieczeństwie i przyszłości swoich dzieci, a ja zapraszam was jak zwykle na kolejny odcinek Eksperta w Bentleyu Świat. Radek Pogoda, żegnam się z wami. Na razie.